żegnaj, zacny hobicie. Moje ciało zdruzgotane. Odchodzę do ojców. Lecz nawet w ich dostojnym towarzystwie nie będę się teraz musiał wstydzić. Powaliłem czarnego węża. Po mrocznym ranku wstał dzień jasny i zaświeciło złote słońce. Mary nie mógł mówić. Płakał znów gorzko. — Przebacz mi, królu — wyjąkał wreszcie — że złamałem twój rozkaz. Chociaż nie mogę ci oddać innych usług prócz tych łez na pożegnanie. Sędziwy król odpowiedział uśmiechem. Nie martw się, hobicie. Przebaczam ci nieposłuszeństwo. Szczerego serca nikt nie odtrąci. Obyś żył długo i szczęśliwie, a kiedy w czasach pokoju siądziesz, ćmiąc fajkę przy kominku, wspomnij o mnie. Ja bowiem nie będę mógł już dotrzymać obietnicy i w Meduseld nauczyć się od ciebie sztuki fajkowego ziela. Przymknął powieki, Mary zaś schylił się nad nim. Po chwili król odezwał się znowu. Gdzie jest Eomer? Ciemność zasnuwa mi oczy, a chciałbym go ujrzeć jeszcze przed śmiercią. On ma być po mnie królem. Przekaż też słowa pożegnania Eowinie. Wzdrygała się rozstać ze mną. Teraz już nigdy nie zobaczę tej, którą kochałem bardziej niż rodzoną córkę.
Królu! Królu! Zaczął urywanym głosem Mary. Eowina!
Lecz w tym momencie rozległa się wrzawa, jakby dokoła wszystkie rogi i trąby zagrały naraz. Mary rozejrzał się po polu. Zapomniał o wojnie, o całym świecie. Zdawało mu się, że od chwili, gdy król ruszył do swego ostatniego boju, minęło wiele godzin. W rzeczywistości jednak cały dramat rozegrał się w ciągu kilku minut. Teraz hobbit zrozumiał, że grozi im niebezpieczeństwo, bo mogą znaleźć się w sercu bitwy, która rozgorzeje lada chwila z nową siłą. Wróg rzucał do walki świeże pułki sprowadzone pospiesznie drogą z nad rzeki. Spod murów grodu zbliżały się zastępy Morgulu, od południa ciągnęła piechota Haradu, poprzedzana przez konnicę. Za nią zaś widać było z daleka olbrzymie grzbiety Mumakili, dźwigających wieże oblężnicze. Od północy natomiast biała kita na hełmie Eomera powiewała na czele Rohirrimów, sformowanych znów w szyku bojowym, a z grodu wyszli na pole wszyscy zdolni jeszcze do noszenia broni mężczyźni, którym przewodził srebrny łabędź Dol Amrotu i którzy zdołali odeprzeć napastników spod bramy. Przez głowę hobbita przemknęła myśl. Gdzie jest Gandalf? Czy nie ma go tutaj? On może umiałby ocalić króla i Eowinę. W tym samym momencie nadjechał w galopie Eomer, a z nim garstka niedobitków świty, przybocznych rycerzy króla, którzy zdołali wreszcie opanować spłoszone wierzchowce. Patrzyli teraz zdumieni na cielsko ubitej poczwary. Konie nie chciały podejść do niej bliżej. Eomer zeskoczył z siodła, a ból i żal odmalowały się na jego twarzy, gdy zobaczył króla i stanął w milczeniu nad jego bezwładnym ciałem. Jeden z rycerzy wyjął królewską chorągiew z zaciśniętej dłoni poległego chorążego Gutlafa i podniósł ją w górę. Theoden zwolna otworzył oczy. Widząc wzniesione godło, dał znak, by je oddano Eomerowi.
— Witaj, królu Marchi — powiedział. — Ruszaj teraz po zwycięstwo. Pożegnaj ode mnie Eowinę.
Z tymi słowami skonał, nie wiedząc, że Eowina leży tuż obok. Otaczający go ludzie płakali, wołając: król Theoden, nasz król Theoden. Wtedy przemówił do nich Eomer.
Nie wylewajcie próżnych łez. odszedł mężny i chlubną poległ śmiercią. Nad jego kurhanem niech zapłaczą kobiety. Nas dziś wzywa bój.
Lecz sam, mówiąc to, płakał.
Niechaj giermkowie królewscy zostaną tutaj, rzekł, i wyniosą ze czcią zwłoki króla z pola, które lada chwila ogarnąć może znów bitwa. Są też inni polegli ze świty Teodena.
Spojrzał na leżące wkoło trupy, poznając i nazywając po imieniu towarzyszy broni. Nagle ujrzał swoją siostrę, Eowinę, leżącą opodal. Stanął bez tchu jak człowiek, który w pół krzyku oniemiał, trafiony strzałą prosto w serce. Śmiertelna bladość powlokła jego oblicze, a gniew zmroził mu krew w żyłach tak, że długo nie mógł dobyć słowa z gardła, jakby szał nim zawładnął.
Eowino! Eowino!
Krzyknął wreszcie.
Eowino! Skąd się tutaj wzięłaś? Czy to obłęd, czy zły czar mami moje oczy? Śmierci, 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 zabierz nas wszystkich!
I bez namysłu, nie czekając, aż zbliży się oddział wysłany z grodu, skoczył na konia, pognał sam przeciw całej nieprzyjacielskiej armii, dmąc w róg i głośnym okrzykiem wzywając swoich do natarcia. Nad polem rozbrzmiał jego czysty, donośny głos.
Śmierci! Naprzód po śmierć! Po koniec świata!
Wojsko ruszyło za nim. Rohirrimowie już teraz nie śpiewali, idąc do walki, tylko złowieszczy okrzyk — śmierci! Towarzyszył tententowi kopyt, gdy fala jeźdźców, mijając poległego króla, runęła na spotkanie nieprzyjaciół ku południowemu krańcowi pola.
A hobbit Meriadoc wciąż jeszcze stał, ślepy od łez, na tym samym miejscu. Nikt do niego się nie odezwał. Nikt chyba nawet go nie zauważył. Otarł oczy, schylił się, żeby podnieść zieloną tarczę, dar Eowiny, i zarzucić ją sobie na plecy. Potem rozejrzał się za mieczykiem, który zgubił. W chwili bowiem, gdy zadawał cios czarnemu wodzowi, ramię nagle mu ścierpło i odtąd mógł posługiwać się jedynie lewą ręką. Znalazł swój oręż, lecz ze zdumieniem ujrzał, że ostrze dymi, niby sucha gałąź wyjęta z płomieni. Patrzył na nie, jak gieło się i kurczyło, aż całe je strawił ogień. Taki był koniec miecza, wykutego ongi przez ludzi z Westernes i znalezionego przez hobbita pod kurhanem. Lecz dumny z jego losu byłby płatnerz, który go przed wiekami wykuwał cierpliwie w Królestwie Północnym, gdy Dunedainowie byli młodym plemieniem, a najzawziętszym ich wrogiem było straszliwe królestwo Angmar i jego król, czarnoksiężnik. Żaden inny oręż, chociaż w mocniejszych rękach, nie zadał wrogowi równie dotkliwej rany, rozdzierając upiorne ciało, niszcząc zły urok, który niewidzialne ścięgna łączył ze źródłem woli. Rycerze z włóczni nakrytych płaszczami sporządzili na prędce nosze i dźwignęli króla, niosąc go w stronę grodu, podczas gdy inni nieśli za nim ostrożnie Eowinę. Nie mogli jednak zabrać wszystkich poległych z królewskiej świty. 7 bowiem gwardzistów padło obok swego pana, a między nimi de Orwin, dowódca gwardii. Tych więc złożyli Rohirrimowie z dala od trupów nieprzyjacielskich i od zabitej skrzydlatej bestii i zatknęli wokół nich włócznie. Później wrócili na to miejsce i spalili ścierwo poczwary. Dla śnieżnogrzywego wszakże wykopali grób i naznaczyli go kamieniem, na którym w 2 językach, Marchi i Gondoru, wyryto napis: Zgubą był panu ten sługa poczciwy, po lekko stopym szybki śnieżnogrzywy.
Zielona i bujna trawa wyrosła na mogile śnieżnogrzywego. Lecz na zawsze czarna i jałowa pozostała ziemia w miejscu, gdzie spalono skrzydlatą bestię. Powoli wlókł się smutny Mary obok noszy, nie zważając wcale na toczącą się jeszcze bitwę. Był znużony, zbolały, drżał jak w febrze. Wiatr od morza przyniósł rzęsisty deszcz i zdawało się, że cały świat płacze po Teodenie i Eowinie, gasząc pożary w grodzie potokami szarych łez. Jak przez mgłę zobaczył hobbit zbliżające się pierwsze szeregi obrońców Gondoru. Imrahil, książę Dol Amrotu, zatrzymał konia na widok smutnego orszaku. — Kogo niesiecie, przyjaciele z Rohanu? — zapytał. — Króla Teodena — odpowiedzieli. — Król Teoden poległ. — Ale król Eomer walczy. Poznacie go po białej kicie na hełmie. Książę zsiadł z konia, ukląkł przy noszach, oddając hołd zmarłemu królowi i jego bohaterskiej śmierci, i zapłakał. Potem wstał, a widząc na drugich noszach Eowinę, zdumiał się bardzo. — Przecież to kobieta — rzekł. — Czy kobiety Rohirrimów także chwyciły za oręż w naszej obronie? — Nie, tylko ta jedna — odpowiedzieli Rohirrimowie. — Księżniczka Eowina, siostra Eomera. Nie wiedzieliśmy, że była między nami, dopóki nie znaleźliśmy jej na pobojowisku i opłakujemy ją gorzko. Piękność jej twarzy, chociaż bladej i zimnej, wzruszyła księcia. Pochylił się, by z bliska przyjrzeć się księżniczce i dotknął jej ręki. — Przyjaciele! — krzyknął. — Czy nie ma między wami lekarzy? Księżniczka jest ranna, może śmiertelnie, ale jeszcze żyje! Zsunął z ramienia polerowany naramiennik i przytknął go do zimnych warg Eowiny. Lekka, prawie niedostrzegalna mgiełka oddechu przyćmiła blask metalu. — Nie ma chwili do stracenia — powiedział, wyprawiając konnego gońca z powrotem do grodu z wieścią, że ranna potrzebuje pilnie pomocy. Sam jednak skłonił się raz jeszcze poległemu królowi i rannej księżniczce. Pożegnał Rohirrimów, wskoczył na siodło i pomknął na czele swoich do walki. Bitwa rozgorzała teraz wściekła na polach Pelennoru. Szczęk oręża wzbijał się ku niebu wraz z krzykiem ludzi i rżeniem koni. Grały rogi i trąby, ryczały pędzone do boju mumakile. Pod południowym murem grodu piechota Gondoru natarła na skupione tu jeszcze znaczne siły Morgulu. Jeźdźcy wszakże pognali ku wschodniej stronie pola na pomoc Eomerowi. Hurin Smukły, strażnik kluczy i książę Losarnach, Hirluin z Zielonych Wzgórz i piękny książę Imrahil w otoczeniu swoich żołnierzy. W samą porę zjawiła się ta pomoc dla Rohirrimów. Szala bowiem przeważała na stronę nieprzyjaciela, a zapał bojowy Eomera obrócił się przeciw niemu. Furia pierwszego natarcia zmiażdżyła pierwsze nieprzyjacielskie szeregi. Jeźdźcy Rohanu szerokimi klinami wbili się w głąb tłumu południowców, zrzucając z siodeł konnych, tratując pieszych. Tam wszakże, gdzie były mumakile, konie iść nie chciały, stawały dęba i uskakiwały na boki. Olbrzymie zwierzęta nieatakowane górowały nad bitwą niby fortece, a Haradrimowie skupili się wokół nich. Jeśli od początku Rohirrimowie mieli przeciw sobie trzykrotną liczebną przewagę samych tylko Haradrimów, teraz stosunek sił jeszcze się zmienił na ich niekorzyść. Nowe bowiem zastępy wroga ściągały od strony Osgiliad. Zebrano je na zapleczu, aby na ostatku rzucić na zdobyty gród, który miały splądrować i złupić. Czekały tylko na rozkaz swego wodza.